Wiadomości Wnet.
Z Radiem Wnet minęła godzina 10 we Wrocławiu, w Krakowie i w Warszawie. Tomasz Wybranowski, serwis informacyjny ze studia 37, Irlandia, Wyspy, Europa, Świat. Bezrobocie wyższe od tego z poprzedniego kryzysu. Irlandzki Urząd Statystyczny podał informację o stopie bezrobocia w kraju, a jest ono wyższe niż maksymalne obserwowane w czasie kryzysu zapoczątkowanego w roku 2008. Ogólna stopa bezrobocia na Irlandii na koniec lipca wynosiła 16,7% i spadła w ciągu miesiąca o 5,8% z 25,5% w czerwcu. 41% bezrobotnych stanowią osoby w wieku od 15 do 24 lat, a prawie 14% osoby w wieku 25 lat i więcej. O ile w ogólnej puli bezrobotnych wyłączymy osoby, które utraciły pracę z powodu pandemii koronawirusa, to stopa bezrobocia w Irlandii wyniesie 5%. Central Statistics Office, odpowiednik polskiego GUS-y, podaje, że statystyki, które zostały opublikowane, należy traktować jako wskaźniki maksymalne, a dotyczą osób, które spełniają kryteria zakwalifikowania się do wszystkich programów dla osób bezrobotnych. Central Statistics Office przypomniało, że w poprzednim kryzysie z lat 2008-2012 maksymalna stopa bezrobocia wynosiła 16%.
Budzisz się i słuchasz Radio Wnet.
Tymczasem dziura budżetowa przekroczyła 8 miliardów. Wydatki Republiki Irlandii na obsługę pandemii rosną, a ich końca nie widać i wydawać się może, że w takim tempie do załamania finansów dojdzie jeszcze przed końcem roku. Co daje do myślenia, irlandzki rząd nie mówi, iż należy zwrócić baczną uwagę na stan państwowej kasy, a ze stoickim spokojem informuje, że na sprawy związane z pandemią wydaliśmy już 8,3 miliarda euro. To dziura w budżecie, nie będzie też ona łatana, bo gabinet spodziewa się, że koszty nadal będą rosnąć. A o tak wysokich wydatkach, głównie na służbę zdrowia i wsparcia dla gospodarki, poinformował minister finansów Pascal Donahue, który jest przekonany, że dług kiedyś uda się zniwelować. Ponad 8 miliardów straty, jaką notuje irlandzki skarb państwa, wygenerowało też zamknięcie gospodarki oraz dramatycznie wysoki poziom bezrobocia, więc zapomogi dla osób, które utraciły zatrudnienie z powodu blokady kraju. Mówi się też, że w pierwszych 6 miesiącach roku notowany był nadzwyczajny wzrost wydatków rządowych, co daje nam obecnie tak ogromną stratę w budżecie. Tylko do ubiegłego miesiąca deficyt budżetowy wyniósł 7 miliardów 412 milionów euro, natomiast w roku poprzednim w tym samym okresie mieliśmy nadwyżkę budżetową w wysokości 900 milionów euro. A komentując te dane, minister finansów Pascal Donahue stwierdził, niezwykły wzrost wydatków publicznych jest wynikiem zaangażowania irlandzkiego rządu we wspieranie naszej służby zdrowia i szerzej rozumianej gospodarki, w tym bezprecedensowym okresie, co pokazało niedawne ogłoszenie lipcowego stanu stymulacyjnego na rzecz wsparcia firm i zachęcania ludzi do powrotu do pracy. I z tymi słowami należy się zgodzić, jednak nie zmieniają one faktu, że kraj pogrąża się w długach, a za chwilę dotknięci zostaniemy na wyspie jeszcze jednym przykrym gospodarczym wydarzeniem, czyli Brexitem, a ten w połączeniu z koronawirusem może wpędzić wyspę w niemałe kłopoty finansowe. Gniew i frustracja po decyzji rządu. Tak można określić stan społeczny, gdy mowa o właścicielach pubów i restauracji. Tuż po ogłoszeniu przez irlandzki rząd decyzji o kolejnych krokach odmrożenia zawrzały fora internetowe, aby wypowiadali się na nich zarówno mieszkańcy wyspy, jak i właściciele pubów. Najbardziej rozzłościły się osoby, które 10 sierpnia nie będą mogły odwiedzić swojego ulubionego pubu, a wylewano swoje żale w bardziej niż niewybredny sposób, a i wulgaryzmów było co niemiara. Trochę inaczej pisali o decyzji gabinetu Michaela Martina, właściciela i pracownicy zamkniętych do tej pory pubów, bo ci, chociaż nie szczędzili słów krytyki, mówili też o problemach, jakie właśnie zostały wywołane. Dużo mówiło się we wpisach o niesprawiedliwości, jaką dotknęła ten sektor, a udowadniano, że pub serwuje jedzenie. Nie różni się niczym od tego, który w ofercie gastronomicznej ma tylko frytki, bo oba miejsca są nadal pubami. Grupa, która reprezentuje ten sektor, jasno natomiast stwierdziła, że decyzja irlandzkiego rządu jest niesprawiedliwa i wezwano gabinet premiera Michaela Martina, by natychmiast uruchomił środki finansowe na wsparcie dla pubów, co pomoże w utrzymaniu tych miejsc przez kolejne tygodnie, kiedy będą zamknięte. A z zapowiedzi rządu wiemy, że otwarcie pubów, o ile w ogóle nastąpi, stanie się dopiero po 31 sierpnia, gdyż wtedy dopiero zaplanowano przeprowadzenie przeglądu przepisów dotyczących tego sektora. A co dzieje się w biurach podróży?
www.wnet.fm.
A one jedne po drugich upadają, a linie lotnicze też mają strach w oczach. Sytuacja z odradzającymi się ogniskami zachorowań na COVID-19 pod znakiem zapytania stawia podróże międzynarodowe, a to oznacza kolejne problemy dla operatorów turystycznych, ale nie tylko dla nich. Obecnie mamy już sygnały, iż w branży turystycznej dzieje się bardziej niż źle i o ile koronawirus ponownie uderzy z podobną mocą, jak działo się to w pierwszych miesiącach roku, to likwidacje biur podróży są więcej niż prawdopodobne. Aktualnie operatorzy turystyczni ratują się przed upadkiem zwolnieniami pracowników, więc ograniczają ich ilość. Tak dzieje się wśród największych firm turystycznych, ale są też te mniejsze, które już teraz zapowiadają, że wytrzymają najwyżej 2 miesiące takich ograniczeń, a upadną, jeżeli rządy zadecydują o powrocie ostrzejszych zasad w podróżowaniu. Wcześniej TUI zapowiedziało zwolnienia pracowników, a obecnie działające na rynku Wielkiej Brytanii oraz Irlandii niezależne biuro turystyczne Hays Travel. Ten operator mówi o zwolnieniu prawie 900 osób ze swojej 4,5-tysięcznej załogi, co ma pomóc w przetrwaniu firmy na rynku. Część biur podróży chce również, aby ich pracownicy świadczyli usługi sprzedaży wycieczek zagranicznych z domów, a wykorzystywali podczas rozmów z klientami komunikatory wideo, co ma być namiastką spotkania twarzą w twarz. Co jednak istotne, nawet taka forma utrzymania zatrudnienia może okazać się niemożliwa, bo o ile wrócą ograniczenia w podróżowaniu, to nie będzie komu sprzedać zagranicznych wycieczek. A wraz z tą informacją pojawia się kolejna, dotyczy linii lotniczych, bo i te są w dużych kłopotach, a wszystko przez brak chętnych na loty. Niektóre z linii lotniczych przyznają, że część proponowanych przez nich tras odbudowało swoje wcześniejsze obłożenia pasażerami, a dotyczy to głównie lotów do krajów i miejscowości letniego wypoczynku, ale tylko tam. Są też operatorzy jak na przykład Ryanair, który mówi, że z dużą popularnością cieszą się wciąż loty z Irlandii do Polski i w odwrotnym kierunku. Ryanair nie twierdzi, iż realizuje pełną siatkę połączeń na tych trasach, a i że wszystkie loty mają pełne obłożenie, ale jest ono wyższe niż w innych połączeniach. Z dużym entuzjazmem o nowej swojej trasie Warszawa-Dublin-Warszawa mówi natomiast nasz narodowy przewoźnik, czyli Polskie Linie Lotnicze LOT, który spodziewa się, że ich połączenie, które rozpocznie swój żywot już 23 sierpnia, będzie strzałem w dziesiątkę. Już teraz obserwuje się duże zainteresowanie trasą z Dublina do Warszawy, a i kupujących bilety jest sporo. Ilość. Gdy tak jeszcze LOT po sukcesie trasy do Warszawy uruchomiłby loty do wszystkich większych miast, to nasz drugi narodowy przewoźnik, jakim tytułujemy irlandzkiego Ryanaira, raczej będzie mógł powiedzieć, że połączenia do Polski nie będą rozwijane. Podejrzane, w cudzysłowie, chińskie aplikacje znikną z dystrybucji w Stanach Zjednoczonych, zapowiedział amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo, cytowany w czwartek przez serwis BBC. Zdaniem polityka zagrożenie dla bezpieczeństwa danych Amerykanów stanowią m.in. komunikatory TikTok i WeChat. Jak stwierdził najwyższy rangą po prezydencie Stanów Zjednoczonych amerykański polityk, USA będą zabiegać również o to, aby podejrzani operatorzy z Chin nie korzystali z połączeń amerykańskich sieci telekomunikacyjnych, a producenci smartfonów z Chin nie przeinstalowali na swoich urządzeniach popularnych amerykańskich aplikacji. W tym ostatnim przypadku niemożliwe powinno być również pobieranie programów, tak przekazał sekretarz Mike Pompeo. Zgodnie z zapowiedziami sekretarza stanu, dane obywateli USA mają być chronione przed przechowywaniem w usługach chmury obliczeniowej kontrolowanych przez Chińską Republikę Ludową. BBC ocenia, że ogłoszone przez Mike'a Pompeo nowe plany amerykańskiej administracji względem obecności Chin w przestrzeni cyfrowej doprowadzą do dalszego pogorszenia się stosunków między Waszyngtonem a Pekinem. Brytyjski nadawca publiczny zwraca zarazem uwagę, że nie jest jasne, w jaki sposób Stany Zjednoczone planują egzekwować zapowiadane ograniczenia. Amerykański sekretarz stanu stwierdził jednak, że ponad 30 krajów dysponuje czystymi sieciami zaprojektowanymi do ochrony krytycznej telekomunikacji w swoich państwach. Amerykańska administracja od długiego czasu argumentuje, że Chiny angażują się aktywnie w wykradanie posiadanie własności intelektualnej USA, co kosztować miało amerykańską gospodarkę miliardy dolarów oraz tysiące miejsc pracy. A Pekin systematycznie odpiera te zarzuty. I jeszcze na ten temat słów kilka. Konflikt obu mocarstw zogniskował się w ubiegłych 2 latach wokół sprawy koncernu Huawei, który jest największym producentem sprzętu telekomunikacyjnego na świecie. USA zakazały wykorzystywania produktów tej firmy w swoich sieciach telekomunikacyjnych, szczególnie zaś we wdrożeniu nowej generacji łączności 5G i podjęły intensywną akcję lobbyingową mającą skłonić do tego samego sojuszników Ameryki. W ostatnim czasie dużą rolę w chińsko-amerykańskim konflikcie odgrywa również bijące na całym świecie rekordy popularności platforma TikTok do dzielenia się krótkimi formami wideo. Aplikacja należąca do pekińskiej spółki ByteDance w Stanach Zjednoczonych ma od 80 do 100 milionów użytkowników. Amerykański prezydent Donald Trump zapowiedział, że do 15 września podpisze rozporządzenie wykonawcze zakazujące korzystania z TikToka w Stanach Zjednoczonych, chyba że aplikacja zostanie wykupiona przez podmiot amerykański. Zainteresowany taką transakcją jest m.in. koncern Microsoft, obecnie dostawca między innymi oprogramowania Windows i usług chmurowych Azure prowadzi negocjacje w tej sprawie po uzyskaniu zielonego światła ze strony prezydenckiej administracji. Studio 37, Studio Dublin i dalsze informacje. www.wnet.fm. Co wiemy o wybuchu w Bejrucie? Masowa eksplozja, która we wtorek wstrząsnęła libańską stolicą, Bejrutem, spowodowała śmierć co najmniej 137 osób, ponad 5 tysięcy osób odniosło rany. A co wiemy do tej pory o wybuchu? Trwa śledztwo, co najmniej 16 pracowników portu w Bejrucie zostało zatrzymanych w trakcie pierwszych działań śledczych w sprawie eksplozji, która wstrząsnęła stolicą Libanu. Poinformowała o tym w czwartek wieczorem agencja Lebanese National News, w skrócie NNA. Wsparcie międzynarodowe napływa do Libanu. Wojsko Stanów Zjednoczonych wysłało do Libanu 3 samoloty transportowe C-17, by zapewnić pomoc ludności libańskiej. Francuska pomoc dla Bejrutu nie trafi w skorumpowane ręce, tak powiedział w czwartek libańskim protestującym prezydent Francji Emmanuel Macron. A co o samym wybuchu? Przypomnę, że do eksplozji doszło o godzinie 18.07 czasu lokalnego we wtorek, 17.07 czasu polskiego, w pobliżu portu w Bejrucie i centralnej dzielnicy w pobliżu zaludnionych terenów i wielu bloków mieszkalnych i atrakcji turystycznych. Gubernator Bejrutu Marwan Abouti powiedział dziennikarzom, że eksplozja spowodowała szkody o wartości od 3 do 5 miliardów dolarów i ciężko je będzie tak szybko oszacować. W wyniku wybuchu powstał krater mierzący około 124 metrów średnicy, to jest 405 stóp, znacznie więcej niż długość boiska piłkarskiego. Abouti powiedział państwowemu kanałowi jordańskiemu Al Mamlaka, że co najmniej 300 tysięcy osób jest bez dachu nad głową. Natomiast Krystalina Georgiewa, dyrektor zarządzająca Międzynarodowym Funduszem Walutowym, powiedziała, że nadszedł czas, aby zająć się głębokim kryzysem gospodarczym, przed którym stoi Liban, i wezwała obie strony konfliktu do przezwyciężenia, tutaj cytat, impasu w dyskusjach na temat reform. W następstwie straszliwej tragedii w Libanie nadszedł czas na jedność narodową, aby przezwyciężyć tę katastrofę, a także zająć się głębokim kryzysem gospodarczym i społecznym, w którym ten kraj się znalazł i nadal się boryka. Tak powiedziała szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego Krystalina Georgiewa w specjalnym oświadczeniu ogłoszonym w czwartek wieczorem. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to kolejny cytat, bada wszystkie możliwe sposoby wspierania ludności Libanu. Konieczne jest przezwyciężenie impasu w dyskusjach na temat krytycznych reform i wdrożenia sensownego programu zmiany gospodarki oraz budowania odpowiedzialności i zaufania w przyszłość kraju, dodała Georgiewa. Wezwała również społeczność międzynarodową i przyjaciół Libanu do podjęcia działań w celu pomocy obywatelom spod flagi cedru. W marcu Liban nie spłacił części swojego zadłużenia, starając się o pożyczkę z Narodowego Funduszu Walutowego w wysokości 10 miliardów dolarów, ale rozmowy w sprawie ratowania z NFW utknęły w martwym punkcie. Stolica kraju, która zyskała już miano Bejrut Shimy ze względu na podobieństwo do rozmiarów zniszczeń do Hiroshimy, zdaje się wychodzić ze stanu izolacji. Określenie powyższe wydaje się być tym bardziej uzasadnione, że zdaniem wielu specjalistów i znawców tematu siła wybuchu w porcie równała się 1/10 mocy rażenia bomby zrzuconej na to japońskie miasto. A jednak świat nie tylko wyraził solidarność z poszkodowanymi, ale przede wszystkim pośpieszył natychmiast z pomocą materialną. Od 5 sierpnia, więc nazajutrz po eksplozji, na stołecznym lotnisku międzynarodowym w Bejrucie, które na szczęście nie zostało zniszczone, co chwila lądują samoloty z całego świata z pomocą humanitarną. Jako pierwszy przybył samolot z Iranu, a następnie 3 maszyny z Rosji z pomocą lekarską, w tym laboratorium polowe dla chorych na COVID-19. Polska wysłała tam lekarzy i ratowników medycznych z przeszkolonymi psami do szukania osób pod gruzami, a z Włoch przylecieli strażacy. Wielka Brytania przeznaczyła 5 milionów funtów sterlingów na odbudowę domów uszkodzonych wskutek wybuchu, a Chiny zaproponowały odbudowę w rekordowo krótkim czasie całego portu. Czy finansowo wesprze Libańczyków rząd premiera Mateusza Morawieckiego, pamiętając o ich pomocy dla żołnierzy generała Andersa podczas II wojny światowej? Czas pokaże. Przypomnę, że w wyniku wydarzeń II wojny światowej ponad 5 tysięcy Polaków znalazło swoje schronienie w Libanie. Pomimo tego, iż stanowili dość nieliczną grupę, udało im się na trwałe zaznaczyć w życiu politycznym i społecznym Libanu. W latach 1943-1946 osiedliło się w Libanie około 6 tysięcy Polaków. Głównie były to kobiety i dzieci, którzy poprzez Iran i Bliski Wschód dostali się ze Związku Radzieckiego. W tym okresie w Bejrucie przebywała już niewielka grupa polskich obywateli, która dotarła tam w latach 1939-1942. Po przybyciu na miejsce uchodźcy pozostali pod opieką poselstwa polskiego, reprezentującego oficjalny rząd Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, uznawany za prawowity przez władze libańskie. Na początku Polaków przyjmowano w obozie przejściowym w Bejrucie, a następnie osiedlano w Gazirze, Zuk Mikail, Ajaltun, Baladun, Bejt Czaban, Rumie i Bagdad. Założono szkoły, małą polską bibliotekę z około 500 woluminami. Istniały też szpitale dla uchodźców oraz polski kościół w Gazirze. W Bamdum i Bans utworzono polskie sanatoria. Bejruckie radio Lewant transmitowało od listopada 1941 roku codzienne, regularne programy dla polskiej armii na Bliskim Wschodzie, a od lutego 1942 roku polskie audycje nadawane były 2 razy dziennie. W czerwcu 1943 roku przybył do Libanu na wypoczynek generał Władysław Sikorski i zatrzymał się w Brumanie, malowniczej miejscowości położonej w górach Libanu. W Bejrucie zmarła natomiast znana polska aktorka i piosenkarka Hanka Ordonówna. Ważnym zagadnieniem w życiu emigrantów była organizacja polskiego szkolnictwa na różnym poziomie nauczania. W sumie założono wtedy 15 placówek oświatowych, a najwyższa liczba uczniów wynosiła 1286 w roku 1947. Panie i panowie, pamiętajmy o tym, aby wspierać Liban w tak ciężkiej próbie w obliczu tej wielkiej tragedii, która wydarzyła się 4 sierpnia. Pamiętajmy i znajdźmy na stronach internetowych Fundację Fenicja imienia świętego Szarbela, która związana jest z naszym studiem Bejrut Radia Wnet i z naszym przyjacielem, redaktorem Kazimierzem Gajowym. Każda złotówka się liczy. Nie bądźmy obojętni, bo pamiętajmy o tym, że fortuna kołem się toczy i jeżeli coś złego zdarzy się nam, nie czekajmy na mannę z nieba, wiedząc o tym, że kiedy mogliśmy pomóc, tego nie uczyniliśmy. Był to serwis informacyjny ze studia 37, Irlandia, Wyspy, Europa, Świat, który przygotował i przedstawił
Radio Wnet.
Tomasz Wybranowski, współpraca chicagowskie Radio Deon, Katarzyna Sudak i Bogdan Ferenc, portal Polska, myślniki.com. Przypomnę jeszcze jedną rzecz. W Bejrucie zmarła nasza niezwykła i piękna aktorka i piosenkarka Hanka Ordonówna. Spoczęła na cmentarzu właśnie tam, pod niebem Bejrutu. I zanim połączymy się z Belfastem i usłyszymy głos Agnieszki Białek, to teraz zaśpiewa ona. Hanka Ordonówna. Wspierajmy Liban i pamiętajmy o fundacji imienia świętego Szerbela.